Państwa, jest środa, 3 czerwca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś przed południem o śmierci 10 osób zakażonych chińskim koronawirusem. Wczoraj zmarło 18 osób. W sumie w Polsce z powodu COVID-19 zmarły już 1102 osoby. W poniedziałek wykryto 379 nowych zakażeń, wczoraj 236. Do tej pory w Polsce zdiagnozowano już ponad 24,5 tysiąca zakażeń. W szpitalach przebywa ponad 2100 chorych. Wyzdrowiało ponad 12 tysięcy osób. Na całym świecie według oficjalnych statystyk z powodu koronawirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już prawie 383 tysiące osób. W Stanach Zjednoczonych liczba zgonów wynosi 108 tysięcy. W Wielkiej Brytanii zmarło 39 tysięcy osób. We Włoszech liczba zgonów wynosi 33,5 tysiąca. We Francji 28 tysięcy, w Hiszpanii 27 tysięcy. W Brazylii oficjalna liczba zgonów przekroczyła 31 tysięcy. Wczoraj zmarło tam 1230 zakażonych osób. W Meksyku zmarło już 10 tysięcy osób zakażonych koronawirusem z Chin. Zdewastowano pomnik Kościuszki w Warszawie. Ubiegłej nocy na cokole pomnika Tadeusza Kościuszki w Warszawie ktoś wymalował napis Black Lives Matter, nawiązujący do protestów w USA. Warszawski pomnik jest kopią pomnika waszyngtońskiego, który został zdewastowany w niedzielę podczas zamieszek wywołanych po zabójstwie czarnoskórego mężczyzny George'a Floyda w Minnesocie. Protestujący podpalili wtedy także kościół świętego Jana. Wczoraj prezydent Donald Trump odwiedził ten kościół z Biblią w ręku. Trump stwierdził, że Ameryka znów będzie wielka, a trudności zostaną pokonane. Przeciwnicy Trumpa zarzucają, że aby mógł on przejść do kościoła, policja zaatakowała pokojowych protestujących gazem łzawiącym. Protesty i zamieszki w Ameryce trwają od ponad tygodnia w wielu miastach. W St. Louis szabrownicy zastrzelili czarnoskórego emerytowanego policjanta. Emerytowany kapitan policji, 77-letni David Dorn, usłyszał alarm w lombardzie prowadzonym przez przyjaciela. Gdy poszedł sprawdzić, co się dzieje, został zastrzelony przez szabrowników, którzy w trakcie zamieszek napadali na sklepy. Prezydent Trump złożył kondolencje rodzinie policjanta. Wyrazy szacunku dla rodziny wspaniałego kapitana policji St. Louis, który został okrutnie postrzelony i zabity przez podłych szabrowników, napisał Trump na Twitterze. Wybory prezydenckie 28 czerwca. Prezydent podpisał wczoraj ustawę w sprawie wyborów prezydenckich. Wcześniej ustawę przyjął Sejm. Posłowie zaakceptowali część poprawek zaproponowanych przez Senat. Przyjęto m.in. poprawkę mówiącą, że Państwowa Komisja Wyborcza, a nie minister zdrowia, będzie decydować o tym, czy na określonym obszarze odbędą się tylko wybory korespondencyjne. Sejm odrzucił zapis mówiący, że w kalendarzu wyborczym ma być co najmniej 10 dni na zebranie podpisów i rejestrację nowego kandydata na prezydenta. Posłowie odrzucili też możliwość zbierania podpisów poparcia online za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła dziś, że wybory odbędą się 28 czerwca. Ministerstwo Zdrowia żąda sprostowania od Gazety Wyborczej. Chodzi o artykuł z 2 czerwca tego roku o tytule Zdemaskowani, część druga, nowe fakty o skandalu w Ministerstwie Zdrowia, którego treść opisaliśmy wczoraj. Jak informuje resort, nieprawdą jest, jakoby ministerstwo zakupiło maski FFP2 tylko od 3 dostawców, którzy należeli do konsorcjum instruktora narciarstwa Łukasza G. Resort podaje, że największa partia maseczek, licząca 820 tysięcy sztuk, została kupiona od amerykańskiej firmy 3M. Resort Zdrowia podaje również, że nieprawdą jest, jakoby CBA zwróciło się do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem, na jakiej podstawie tak bardzo przepłacono za ten towar, to jest za maski. Będzie dochodzenie w sprawie biskupa Janiaka. Stolica Apostolska upoważniła metropolitę poznańskiego arcybiskupa Stanisława Gondelskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Biskup Edward Janiak to antybohater filmu Braci Sekielskich Zabawa w chowanego. Janiak miał przez wiele lat tuszować przypadki seksualnego wykorzystywania dzieci przez księży. Na stronie archidiecezji poznańskiej czytamy, że kongregacja do spraw biskupów przeniosła na arcybiskupa Stanisława Gondelskiego wyłączną kompetencję do zajmowania się sprawami oskarżeń o nadużycia seksualne wysuwanych wobec duchownej diecezji kaliskiej, czy to będących już w toku, czy też nowych. Światowa Organizacja Zdrowia wiedziała, że komunistyczne Chiny ukrywają prawdę o koronawirusie z Wuhan. Agencja informacyjna Associated Press dotarła do nagrań świadczących o tym, że przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia wiedzieli o tym, iż komunistyczne Chiny zatajają fakty związane z epidemią koronawirusa, a mimo to publicznie wychwalali je za skuteczność i przejrzystość. Już w styczniu WHO twierdziła, że dzięki szybkiej reakcji władz Chiny dobrze radzą sobie z epidemią koronawirusa. Skierowała też do komunistycznych władz w Pekinie podziękowania za sprawne przekazywanie informacji dotyczących genomu wirusa i jego rozprzestrzeniania. Agencja Associated Press informuje jednak, że pracownicy WHO w prywatnych rozmowach często narzekali na to, że Pekin ociąga się z przesyłaniem potrzebnych informacji, o czym świadczą także dokumenty, do których dotarła agencja. Co więcej, Chiny przekazały oficjalnie informacje o wirusie dopiero 2 tygodnie po tym, jak część z nich opublikowało w internecie jedno z chińskich laboratoriów. W Hongkongu zakazano obchodów rocznicy masakry na placu Tiananmen. Policja hongkońska zakazała organizacji obchodów 31. rocznicy masakru na placu Tiananmen, kiedy to 4 czerwca 1989 roku w tłum pokojowo protestujących studentów wjechały czołgi wysłane przez chińską władzę komunistyczną. Głównymi postulatami studentów były demokratyzacja, rozwój gospodarczy oraz zakończenie korupcji w szeregach Komunistycznej Partii Chin. Podczas tłumienia protestów 4 czerwca mogło zginąć nawet 10 tysięcy ludzi. W Hongkongu co roku organizowane były obchody rocznicy masakry. Rok temu wzięło w nich udział 140 tysięcy Hongkończyków. W tym roku jednak policja zakazała ich przeprowadzenia, tłumacząc decyzję obowiązującymi w mieście obostrzeniami związanymi z pandemią. Organizatorzy obchodów zaznaczają jednak, że w Hongkongu właśnie otwarto na przykład kina i restauracje, a zachorowań jest coraz mniej. Ruch władz Hongkongu skomentował amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który na Twitterze napisał: "Zaczyna się. Tak wcześnie. Po raz pierwszy od 30 lat władze Hongkongu odmówiły zgody na organizację czuwania dla Tiananmen. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zamiarów Pekinu jest nim zabranie Hongkongowi głosu i wyboru, czyniąc go takim samym jak kontynent. Tyle o dwóch systemach." Brytyjski premier Boris Johnson oświadczył, że Wielka Brytania nie opuści Hongkończyków. Johnson stwierdził dziś, że narzucenie Hongkongowi prawa o bezpieczeństwie narodowym przez Pekin dramatycznie naruszy jego autonomię i naruszy warunki traktatu z Wielką Brytanią z 1984 roku. Dodał, że chętnie wdroży jedną z największych zmian w systemie wizowym w historii Wielkiej Brytanii, która zagwarantuje prawie 3 milionom mieszkańców Hongkongu ułatwiony bezwizowy przyjazd do Wielkiej Brytanii i szansę na uzyskanie obywatelstwa. Wielka Brytania nie miałaby wtedy innego wyjścia, jak tylko podtrzymać nasze głębokie więzi historyczne i przyjaźń z mieszkańcami Hongkongu, oświadczył brytyjski premier. Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab wezwał władze chińskie do wycofania się z wprowadzania ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Zaznaczył, że jej forsowanie jest łamaniem zasady jeden kraj, dwa systemy. Wprowadzenie w Hongkongu ustawodawstwa o bezpieczeństwie narodowym przez rząd w Pekinie, a nie przez własne instytucje Hongkongu, stoi w bezpośredniej sprzeczności z artykułem 23 chińskiej ustawy zasadniczej. Jest to w bezpośredniej sprzeczności z międzynarodowymi zobowiązaniami, które Chiny dobrowolnie przyjęły na mocy wspólnej deklaracji, powiedział Raab. Wolność religijna priorytetem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie nakazujące priorytetowe traktowanie spraw wolności religijnej w polityce zagranicznej i programach pomocowych USA. Rozporządzenie zakłada aktywne promowanie wolności religijnej na świecie, a także rozwijanie współpracy międzynarodowej w celu ochrony dorobku wspólnot religijnych i wolności religijnej w państwach świata. Sekretarz stanu został powołany do wyznaczenia przedstawicieli Stanów Zjednoczonych do państw, które naruszają wolność religijną. Kwestie wolności religijnej mają być także poruszane podczas spotkań dyplomatycznych z przedstawicielami innych państw. W rozporządzeniu czytamy także: wolność wyznania jest nakazem moralnym i warunkiem bezpieczeństwa narodowego. Wolność wyznania jest dla wszystkich ludzi na całym świecie, jest priorytetem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Nasi założyciele rozumieli wolność religijną nie jako stworzenie państwa, ale jako dar Boży dla każdej osoby i prawo, które ma fundamentalne znaczenie dla rozkwitu naszego społeczeństwa. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
3 czerwca 1652 roku z rozkazu hetmana kozackiego Bogdana Chmielnickiego rozpoczęła się masakra polskich jeńców wziętych do niewoli w bitwie pod Batochem. Wojska koronne usiłowały w tej bitwie powstrzymać pochód wojsk kozacko-tatarskich na Mołdawię. Zostały okrążone i rozbite. Zwycięzcy wzięli około 3,5 tysiąca jeńców. Początkowo Tatarzy nie zgadzali się na zabicie ich, spodziewając się, że dostaną za nich okup. Kiedy jednak Kozacy zapłacili im, wydali ich i pomogli mordować. Rzeź trwała 2 dni. Mordowano jeńców, podrzynając gardła lub ścinając. Kolejno ci, którzy mieli zginąć później, musieli patrzeć na śmierć poprzedników. W ten sposób Kozacy zemścili się na rzeź, której wojska koronne dokonały na Kozakach po zwycięstwie pod Beresteczkiem. W tej rzezi zginęło wielu wybitnych polskich oficerów. Zdolność bojowa armii koronnej bardzo się obniżyła, co dało sobie znać w dalszych walkach z Kozakami, w wojnie z Moskwą, ze Szwedami i z Siedmiogrodem. Dlatego rzeź pod Batochem niektórzy historycy nazywają niekiedy sarmackim Katyniem.
Środa, 3 czerwca, ja nazywam się Tymoteusz Chojecki i zapraszam Państwa na program Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witamy.
Witam Ciebie i Państwa.
I redaktor Cezary Kosowicz, witam.
Witam serdecznie.
Witamy Państwa jeszcze raz. Dzisiaj mamy kilka tematów. Po pierwsze zaczniemy od tego, kto stoi za zamieszkami w USA. Mamy też już nowy termin wyborów w Polsce, także też możemy o tym powiedzieć. 28
Nawet się tym
czerwca.
Jeszcze nie zainteresowałem.
Protesty w Hongkongu, a może nawet bardziej międzynarodowe zainteresowanie, bo mamy reakcję Wielkiej Brytanii, także o tym dzisiaj. O nowych dowodach wskazujących, jak Chiny wpływały na WHO. Już teraz piszą o tym też nagle polskie media. No i może na koniec albo...
Spiskowa na pewno.
Spiskowa, jak to
Gazeta Wyborcza.
To nigdy więcej.
Nigdy więcej. Gazeta Wyborcza to
teorie spiskowe.
To są spiskowe teorie.
Ale też mamy ciekawą informację jeszcze odnośnie koronawirusa o Szwecji, bo tak wszyscy
przepraszają.
No ten główny epidemiolog szwedzki twierdzi, że gdyby wiedział,
jakby teraz,
to teraz
była epidemia,
jakby wiedział
to by troszkę
wtedy,
inaczej
co to teraz, to może by, ale nie
bo
do końca tak
dużo,
jak Europa,
za dużo tych śmierci jakoś.
Tylko tak pomiędzy Europą a Szwecją tak by trochę zadziałali. Także widać, że już te argumenty, że to taka ta zbiorowa odporność i tak dalej, ewolucjonistyczne.
Stadna, bo oni stadna, traktują ludzie jak stado małp.
Nie zadziałało jakoś.
Ewolucjoniści,
jakoś nie zadziałało.
No to, bo ktoś kiedyś mówił, że to nie ma znaczenia tak naprawdę, jeśli chodzi o pracę lekarza, czy on wierzy, że leczy małpę, przepraszam, ciotkę małpy, czy leczy człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Że to w ogóle nie ma znaczenia. A jednak ma 4000 Szwedów zostało, można powiedzieć, zabitych właśnie w wyniku tej różnicy, że potraktowano Szwedów jak stado małp.
Tymczasem sąsiednie kraje do Szwecji mają tylko po kilkaset zgonów. Także widać, że ta strategia szwedzka nie zadziałała. Ale wróćmy do tego tematu zamieszek w Stanach Zjednoczonych po zabójstwie, tak trzeba powiedzieć, przez policjanta czarnoskórego obywatela przy zatrzymaniu, uduszeniu. Już prawie tydzień trwają protesty. kto stoi, wszyscy się zastanawiają, kto stoi za tymi protestami, bo w dosyć niespotykany sposób ogarnęły protesty całe Stany Zjednoczone, a także mówiliśmy o tym już w tym tygodniu, są już i w Europie, w Londynie, w Polsce.
Pomnik Kościuszki
został zdewastowany. Dzisiaj w nocy w Hiszpanii też już sklepy są rabowane na znak solidarności ze Stanami Zjednoczonymi.
Akurat zdaje się niemieckie, bo Aldi łyknęli, to w Katalonii.
Nie wiem, czy patrzyli na to, czy je. No, ale my się dzisiaj zastanawiamy, będziemy mówić Państwu o różnych śladach wschodnich tych protestów. Na początek może pokażemy króciutki filmik, który też podał prezydent Donald Trump, jak to pewien antifiarz czy anarchista, jak to prezydent Trump go nazwał, kieruje czarnoskórymi na proteście, mówi, co tam mają robić, gdzie mają jechać. Oni, widać, jego się bardzo słuchają. Prosimy teraz o ten krótki fragment. No, widać, że to żaden czarnoskóry nie był. Oni też jakoś go słuchali bezdyskusyjnie.
Po innej linii. I jeśli by patrzeć na przeszłość, no to ta linia jest komunistyczna. To komuniści werbowali agenturę właśnie z takich powodów rasistowskich, nie? Że mówili czarnym, że teraz tu właśnie komuniści, to oni tak kochają wszystkie rasy i wystarczy tylko tam zabić policjanta amerykańskiego i tak dalej, no to już będziesz tu przez komunistów ubóstwiany. Przypominam, że rasizm, chyba jeden z największych obecnie, panuje właśnie w państwach komunistycznych. Można przykład Rosji pokazać, gdzie tak zwanych czarnych, to się już od lat, że tak powiem, nienawidzi w Moskwie. Czarni, no to są, takich nazywają mieszkańcy z południa, z Kaukazu, gdzieś z Kazachstanu i tak dalej. Czyli tacy o azjatyckich, można powiedzieć, rysach. No to ci biali narodowcy, tacy rosyjscy, wręcz takie polowania na nich urządzają. Ostatnio na przykład było polowanie na żółtych, na Azjatów. To w Moskwie, wręcz w tych radiowęzłach, w metrze, w autobusach mówiono, zobaczysz Chińczyka, to dzwoń na policję. I policja od razu łapała do suki i tak dalej. Także, no co to jest jak nie rasizm? A chcecie Chiny? Proszę bardzo, właśnie Nigeria ewakuowała wszystkich swoich obywateli, ponieważ byli bici i prześladowani w Chinach z powodu tego, że są czarni. Zobaczcie, cały świat cichutko, nic. To tylko my w telewizji Idź Pod Prąd o tym mówili kilkukrotnie.
Jakoś o rasizm Chiny na razie nie są oskarżane. Drugi filmik krótki, który Wam za chwilę pokażemy, to jest film sprzed protestów pod Białym Domem. I tam, po polsku to tam wiele nie zrozumiemy, ale nasi chińscy korespondenci przetłumaczyli te okrzyki, które tam się odbywają. One są w języku mandaryńskim. Tam jest idźcie, uciekajcie, uciekajcie, czy idźcie, idźcie, pospieszmy się, odejdźcie szybko. Poprosimy teraz krótko ten filmik, gdzie można usłyszeć protesty pod Białym Domem i dziwnie, że akurat chiński język tam panuje. Także mamy też i chińskie ślady, ale ty rozpocząłeś, bo to ktoś może powiedzieć, że to przypadek, że tam jakiś Chińczyk się tam gdzieś pojawił, ale mamy też ślady już z przeszłości, bo powiedziałeś o tym, że komuniści od dawna chcieli Stany Zjednoczone
podpalić.
I mamy artykuł z maja zeszłego roku, wiadomości dziennik.pl. Pisze właśnie o tym, jak Rosjanie podsycają konflikty rasowe w USA. To był wtedy, w zeszłym roku, jeszcze artykuł taki, można powiedzieć, trochę futurystyczny, a dzisiaj możemy zobaczyć, jak to wszystko się ładnie tam spełnia. Rosjanie, którzy łączeni są z próbą ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, jeszcze w zeszłym roku omawiali plany podsycania niepokojów, a nawet wzniecania przemocy na tle rasowym w tym kraju, ujawniła stacja NBC News. Dokumenty przekazane przez NBC News, przez Dozier Center, mające siedzibę w Londynie, pokazują na finansowanie przez rosyjskiego opozycjonistę Michaiła Chodorkowskiego, znaczy on jest tym śledczym, które tu ujawnia, są zapisem dyskusji toczonych w otoczeniu Jewgenija Prigożyna, powiązanego z Kremlem oligarchy. W dokumentach pojawiają się konkretne propozycje, w jaki sposób wzmacniać w przyszłości podziały rasowe, w tym m.in. takie pomysły, jak rekrutowanie Afroamerykanów, aby ich wysyłać do obozów szkoleniowych w Afryce, a następnie z powrotem do USA, gdzie mieliby wzniecać przemoc i dążyć do powołania afroamerykańskiego państwa na południu USA. Do takich działań werbowani mieli być przede wszystkim Afroamerykanie z niskimi dochodami i więzienną przeszłością, którzy mają doświadczenie w zorganizowanych grupach przestępczych, a także członkowie radykalnych ruchów grupujących czarnoskórych mieszkańców USA, które wzywają do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Jednym z dokumentów jest mapa z USA z informacjami na temat afroamerykańskiej populacji w 7 stanach południa. To mamy artykuł z zeszłego roku, no i widzimy, ciekawe, że dzisiaj są też, to się dzieje.
Są też dowody z 2016 roku, wtedy kiedy po raz pierwszy próbowano podpalić Amerykę właśnie na tle tych konfliktów rasowych, że Rosja wręcz angażowała, zatrudniała aktorów czarnoskórych, którzy znaleźli się na terenie Rosji, głównie w Moskwie, i oni nagrywali takie antyamerykańskie spoty czy filmiki, tak to scenografię, że tak powiem, upodabniając, że oni nadają właśnie z Ameryki po to, żeby w internecie podburzać ludzi i pokazywać, jak wielu czarnoskórych tutaj no, nienawidzi Ameryki, chce ją zniszczyć.
Tak, te trolle moskiewskie stworzyły takie profile jak Don't Shoot Us, to było 250 tysięcy obserwujących, czy Black Matters, podobny i do tego, do tej nazwy, która teraz obowiązuje, to około 300 tysięcy obserwujących.
Zapytam Was, jakby taki profil powstał White Lives Matters. Czy to by był rasistowski? Czarek, jak myślisz, to by był rasistowski wtedy?
Firma Sony się bardzo w mediach społecznościowych uaktywniła przy tych właśnie teraz protestach i tam Black Lives Matters. Napisali All Lives Matters tego. Znaczy ktoś napisał All Lives Matters tego, a Sony, no dobra, jak All Lives Matters, to napisz Black Lives Matters. To ktoś mówi, no dobra, napiszę Black Lives Matters, teraz wy napiszcie White Lives Matters.
Nie. No, widać, że największymi rasistami są właśnie ci komuniści, którzy dzielą społeczeństwa na białe i czarne, bo to właśnie ci z tych czarne życie się liczy, to oni właśnie dzielą na białych i czarnych. To są rasiści tak naprawdę.
Ten raport, chociaż jak którym zabijają i rabują, to nie dzielą, biorą po
prostu. No właśnie dzisiaj taka smutna wiadomość, że emerytowany policjant z St. Louis,
czarnoskóry
właśnie, stanął w obronie sklepu swojego przyjaciela. Nie wiemy, czy czarnoskórego, czy białego. Nie jest to istotne. No, stary policjant czarnoskóry poszedł zobaczyć, co się dzieje, bo włączył się alarm w sklepie jego przyjaciela. I rabusie go po prostu zastrzelili.
O tym, o tej rosyjskiej
tyle się dla nich, o której tyle mówiłeś, dla nich się liczy to, co jest na sztandarach.
Zaraz jeszcze o takich filmikach pokazujących, jak to dla nich życie się liczy, pokażemy Państwu, jak atakują niepełnosprawnych, jak atakują
weteranów,
kobiety. Ale zacząłeś jeszcze o tych rosyjskich wpływach. To, co mówiłeś o tym nagrywaniu filmików w Rosji przez czarnoskórych, którzy udają, że są w Stanach Zjednoczonych, ale ten raport, ja tu przeczytam jeszcze, bardzo ciekawie opisuje, jak oni organizowali wtedy protesty, i to mi się składa, bo podobne informacje mieliśmy jeszcze niedawno w Polsce. Pamiętacie o tych protestach górników? Miał być protest górników.
Nikt nie przyjechał.
No, to akurat to całe szczęście, ale pamiętacie, że środowiska górnicze nic na ten temat nie wiedziały, a na Facebooku akcja. I tu podobnie właśnie ten senacki raport, tak jak mówiłeś, sprzed 4 lat odnośnie tych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, opisuje to, w jaki sposób Rosjanom udawało się rekrutować ludzi, którzy organizowali demonstracje takie jak ta w Minneapolis. Na początku artykułu wspominają właśnie o tym, trolle tworzyli na portalach społecznościowych wydarzenie. Potem rozsyłali setki wiadomości do prawdziwych użytkowników z pytaniem, czy mogą wziąć w nim udział. Kiedy Kiedy udało się zebrać chętną grupę, Rosjanie wybierali spośród niej ludzi, którzy zostawali koordynatorami. Niczego nieświadomi i działający w dobrej wierze aktywiści organizowali następnie manifestacje. Po wydarzeniu trolle udostępniały w sieci zdjęcia i nagrania z jej przebiegu. Czyli nawet mogli nie mieć swoich ludzi tam na miejscu, ale potrafili wybrać, zorganizować.
To pokazuje, że Rosja, ogólnie komuniści, bo to teraz pieniądze dają Chińczycy, siłę fachową dają Rosjanie, a pieniądze na to wszystko dają Chińczycy, oni nie posługują się głównie agenturą. No bo te agentury no, tak wiele nie mają. Oni posługują się tak zwanymi kubusiami puchatkami. Czyli ludźmi, którzy w dobrej wierze, pobudzeni na przykład jakimś pragnieniem większej sprawiedliwości, czy żeby tam ludziom nie działy się jakieś złe rzeczy, żeby lepiej było na świecie, mają takie idealistyczne myślenie i pobudki. I to trzeba pochwalić, jak gdyby. No, chcą, żeby świat był lepszy, a ci odpowiednio, tak jak gra się na fortepianie, wiedzą, którą grupę społeczną, czy takich idealistów, którzy troszeczkę mniej sprawdzają, mniej myślą, mniej są w świecie zorientowani, żeby ich popchnąć w jakimś kierunku. I oni im dają przywódców, i to są zwykle agenci, albo kreuje się jakichś no, takich przypadkowych ludzi, a ten tłum to są pożyteczni idioci, którzy, czy kubusie puchatki, którzy właśnie realizują komunistyczne cele. Bo nie da się zrobić manifestacji kilkutysięcznej, mając powiedzmy 50 agentów.
Pokażmy teraz Państwu jeszcze, jak to są te pokojowe manifestacje, jak im zależy na życiu. Zobaczcie, za chwilę filmik zobaczycie, jak właśnie czarnoskórzy atakują sklepik broniony przez niewielką, starszą panią i co potem z nią robią. No to są wręcz obrzydliwe obrazki, ale one pokazują, że te protesty nie mają nic wspólnego z jakąś równością, z jakąś ochroną życia. To jest zwykły wandalizm i wręcz zbrodnia.
To jest zbrodnia obrzydliwa, odrażająca. Pokazujemy to, żebyście Państwo zobaczyli, czym różni się ta propaganda, która także w Polsce przez jakieś lewicowe środowiska jest powtarzana. Przykładowo wczoraj widziałem wpis na Twitterze jakiegoś przedstawiciela SLD, który twierdził, że to dobrze, że zniszczono pomnik Kościuszki czy Pułaskiego w Stanach Zjednoczonych, bo gdyby Kościuszko żył dzisiaj, to też by zniszczył swój pomnik. No taki jełop z SLD się, że tak powiem, napinał. Jakiś działacz, tam nie pamiętam i nie będę reklamował takiego jełopa, ale zobaczcie, że na drugi dzień okazało się, że w Polsce,
w Warszawie
pomnik Kościuszki został zdemolowany właśnie w ramach niby jakiejś solidarności. To nie mógł zrobić Polak. On może mówi po polsku, ale tego nie mógł zrobić Polak. Czyli widać, że w Polsce też mamy już bojówki, można powiedzieć, jakieś komunistyczne, kompletnie niezwiązane z polskim narodem. Zresztą, gdzie daleko szukać? Syn tego Gowina, jednego z niedawno z wicepremierów rządu Prawa i Sprawiedliwości, oprócz tego, że nagrał taki tam ten klip jakoś tam, jak to się nazywa, challenge jakiś, hot coś tam, nie? I tam zjechał PiS, no to jeszcze można by sobie darować, bo wielu ludzi ma dość tej katokomunistycznej władzy. No to dzisiaj zaprezentował na Twitterze, to pani Hania zdaje się podała, czy też ktoś inny, można to sprawdzić, swój taki manifest polityczny. I okazuje się, że on jasno mówi, że on jest przeciwko państwu narodowemu. Czy on nienawidzi państwa polskiego. Takiego człowieka wychował towarzysz katolicki konserwatysta Gowin. No to już sobie zobaczcie. Ja na Twitterze to skomentowałem. Albo on tylko chodzi i gada o tych wartościach konserwatywnych, katolickich czy tam patriotycznych, a w rzeczywistości jest komuchem, lewakiem i wrogiem państwa polskiego i to przekazał synowi, bo zwykle dzieci w jakiś sposób naśladują poglądy rodziców, albo tylko gada o konserwatyzmie, a nie zastosował go w praktyce, czyli nie umiał wychować swoich dzieci. Nie poświęcił im czasu, nie wpoił im ich prawdziwych wartości. No to też go dyskwalifikuje jako konserwatystę. Także zobaczcie, że młode pokolenie tej Warszawki, ten akurat z Krakowa zdaje się gaweł, nie? Ale to mówimy Warszawka jako takie pseudoelitki te katolicko-komunistyczne, że zobaczcie, oni wręcz anarchistów tworzą, którzy są przeciwko państwu polskiemu.
Mówiłeś, że w Polsce mamy już pewnie też takie grupy, o tym ty, Czarek, mówiłeś przed kilkoma dniami, na co szły pieniądze z warszawskiego ratusza. Tam przecież były takie pozycje jak gimnastyka miejska, jak to tam się było ładnie nazwane.
Taktyczne tam różne.
Taktyka miejska.
Taktyka miejska. No ewidentnie przygotowywanie pod właśnie tego typu wydarzenia, jakie widzimy w Stanach Zjednoczonych. No tu wiadomo, część ludzi można po prostu podsycić i tam będą jakoś chaotycznie, no, zobaczą okazję do szabrowania, no to ruszą i tam będą robić zamieszki. No ale też są tacy ludzie jak ten na filmie, który nimi kieruje.
Tacy, którzy nimi kierują, o tym jeszcze za chwilę pokażemy, o chińskich śladach, bo dziwnym trafem te rzeczy zrabowane w Stanach pokazują się na chińskich aukcjach, że można tam w Chinach kupić te rzeczy, które tak, dopiero co
widzimy, widzimy język chiński, którym ten mandaryński, czyli używany przez komunistów chińskich, widzimy na protestach, że się manifestanci porozumiewają właśnie w tym mandaryńskim. Widzimy teraz zrabowane w ramach tych pseudo-protestów, a w rzeczywistości no, bandyckich napadów po nocach, przedmioty na chińskich giełdach. Czego jeszcze trzeba? No, można by zobaczyć, mam nadzieję, że tu przeróżne amerykańskie agencje wywiadowcze powiedzą niebawem o tym więcej, bo okazuje się, że prawdopodobnie jeszcze inne ślady chińskie, mówię prawdopodobnie, bo jeszcze media o tym nie piszą, ale pojawiają się ślady, że pracownicy konsulatów chińskich, placówek dyplomatycznych zostali już przyłapani na współorganizowaniu tych protestów. Oni się tłumaczą, że oni uspokajają. Wyobrażasz sobie na przykład, są jakieś zamieszki w Warszawie i na przykład taki pracownik ambasady Mongolii przypadkowo idzie i tak ucisza. Panowie tam mówi do nich po mongolsku, już nie protestujcie, rząd jest dobry, idźcie do domu. Nie? O coś takiego. No wyobrażasz sobie coś takiego? No ewidentnie dziadyga organizował te protesty. Dalej sprzęt zakłócający, który powoduje, utrudnia działanie policji. Też jest produkcji chińskiej. Widać jak ta Antifa jest dobrze wyposażona też technicznie. Nie tylko ma wsparcie polityczne, bo zobaczcie, od razu komuniści z całego świata, różni antyfiarze, zadymiarze, lewacy, już ich tam wspierają, nawet w Warszawie niszczą pomnik Kościuszki. Już oczywiście protesty się pojawiają. Oczywiście dziennikarze wszystkich nacji i piszą tylko o tym jednym, a o mordowaniu ludzi w komunistycznych Chinach cichosza. O mordowaniu ludzi w Hongkongu cichosza. Tu jest jedna ofiara przy 300-milionowym, ponad 300-milionowym państwie. Oczywiście ubolewamy, to jest coś strasznego, skandaliczne zachowanie. Podejrzewamy, że też mogła być to prowokacja, bo to wręcz tak na filmie zostało uwiecznione celowo i tak dalej. Ludzie sobie robili filmiki, a on tak odgrywał tę scenę, ten biały policjant. Także nie można wykluczyć tu, myślę, że śledztwo jakieś dalej będzie się działo.
Ciekawe, że tam było czterech policjantów, trzech białych i jeden Azjata. Nie wiem.
Jeden żółty, ale już nie mówią o tym. A zobaczcie, w komunistycznych Chinach, w tym podległym im państwie, które miało być demokratyczne, miało mieć oddzielny system, czyli w Hongkongu, takich skandalicznych mordów czy tortur wobec nawet dzieci, licealistów, 12-13-latków, to się dziennie po kilkadziesiąt dzieje! Nie jeden na 300 milionów, tylko ile jest w Hongkongu? 8 milionów? 8 milionów, a tam po kilkadziesiąt dziennie takich przypadków. I zobaczcie, media światowe milczą. Manifestacji solidarnościowych lewaków nie ma.
Chińczycy jakoś też nie protestują.
Bo życie Hongkongczyków się dla nich nie liczy. Macie rasizm w czystej postaci.
Odnośnie tych sprzedaży tych produktów też chińskich, to między innymi pani Jennifer Zeng podaje na swoim Twitterze ciekawe korespondencje, bo tam Chińczycy nawet mówią, no mamy tam na przykład produkty od Gucciego, a tam piszą, no a macie coś z Apple'a? No nie mamy. Ale możecie zorganizować kradzież takiego sklepu? Możemy, spróbujemy. Nie? Także to już jest konkretna...
Zlecenia na
zlecenia
włam.
Mamy
zlecenia na włam. Mamy.
Także pytanie może... Może zanim jeszcze przejdziemy do jakiegoś podsumowania tego, pokażemy Państwu na koniec jeszcze niestety jeden bardzo smutny, przykry filmik, chociaż jest tam pewien pozytywny też akcent, że ten w końcu ktoś broni tego człowieka, ale zobaczcie Państwo, jak te pokojowe protesty odnoszą się do niepełnosprawnych. Zobaczcie, jak są atakowani weterani na wózkach inwalidzkich.
Hey, leave him alone!
No w końcu ktoś go broni, ale tutaj jest, myślę, możemy się zastanowić jeszcze nad dwoma rzeczami, bo mówiliśmy często, że Ameryka to jest kraj, był kraj protestancki, wolności
jeszcze
i tak
jest.
Dalej, ale problem jest tutaj w tych protestach. Tu akurat to są biali ludzie, przynajmniej po części. No i widać, że ci protestujący, którzy, tak jak powiedziałeś, pewnie są często zwykłymi Amerykanami, którzy gdzieś tam zostali napuszczeni czy zachęceni do protestów. No i tutaj widać, że dla nich nie ma świętości, bo atakują kobiety, atakują niepełnosprawnych, tak, atakują starszych ludzi, strzelają, tak mówiliśmy, ten 77-letni policjant, były policjant, który został zabity. No widać, że tutaj żadnej moralności, czy jest, no praktycznie nie ma w tym młodym amerykańskim pokoleniu.
No na pewno nie jest to całe amerykańskie społeczeństwo, ale kiedy w 2015 roku rozmawiałem z jednym z amerykańskich pastorów, on przypomniał rok 1970, kiedy Stany Zjednoczone ogarnął kryzys paliwowy w związku tam z wydarzeniami w Zatoce Perskiej i praktycznie nie było benzyny. Kilometrowe kolejki ustawiały się do stacji benzynowych. I on mówi, zobacz, wtedy Amerykanie ustawiali się w kolejki, cierpliwie czekali, niekiedy po wiele godzin przyjechało paliwo, po kolei jeden za drugim tankował i jechał do domu. Nie było żadnych praktycznie rabunków, napadów na stacje benzynowe czy czegoś takiego, bo to społeczeństwo jeszcze było wtedy, można powiedzieć, w zdecydowanej większości, nawet w dużych miastach, społeczeństwem, które aktywnie żyło w biblijnych kościołach, bo Ameryka wtedy była w zdecydowanej większości protestancka. Czyli tamto społeczeństwo było, można powiedzieć, od dziecka, zarówno w chrześcijańskich rodzinach, jak i w chrześcijańskich kościołach, nauczone poszanowania dla starszych, poszanowania dla weteranów, poszanowania dla policjantów, czyli poszanowania dla władzy, i było nauczone porządku, że absolutnie taki, no jak to, riot, jak to przetłumaczyć na polski?
Zamieszki.
Zamieszki, ale jeszcze gorzej, no takie burdele, burdy uliczne, o burdy, to się chyba, to burdy, to by trzeba tak przetłumaczyć. Burdy uliczne absolutnie niczego dobrego nie robią. Że burdy uliczne zawsze są złe, niezależnie w jakim tam celu są, nie? Owszem, Amerykanie pokojowo protestowali, nie? Czyli brali sobie tam jakieś duże kartki tektury, tam pisali jakieś swoje hasła, stawali na rogach ulic, przed sklepami, ale to zawsze były pokojowe protesty. To nigdy, oczywiście mówię w pewnych uogólnieniach, nie? Chrześcijańska Ameryka nigdy nie protestowała w taki sposób, urządzając burdy uliczne. demolując sklepy, napadając na ludzi, bijąc kobiety, bijąc niepełnosprawnych, weteranów itd. To się nie mieściło w głowie wychowanego w chrześcijańskiej rodzinie i w chrześcijańskim kościele Amerykanina. A on mówi, a jak myślisz, jakby teraz na przykład zabrakło prądu, czy jakiś inny i po prostu państwo by stanęło w dryfie? Przecież to będzie jeden wielki chaos w wielkich miastach. On to mówił w 2015 roku. Ludzie się rzucą sobie do gardeł, ludzie się rzucą do rabowania sklepów. To jest właśnie korzeń przyczyn tych zmian. Gdyby Ameryka dzisiaj dalej była chrześcijańska, czyli stała przy Słowie Bożym i przy Chrystusie, oczywiście jeszcze powiedzmy w 50% czy trochę więcej, jeszcze szczególnie na prowincji, to tam widać, że tam na prowincji absolutnie nie mają żadnego posłuchu. Tam wychodzą chrześcijanie z bronią na ulicę, przed swoje domy i taką widziałem taką garstkę takich tych przestraszonych protestujących. Przeszli, spieprzyli i tylko policja im pomachała, cześć, spieprzać dziady i koniec się skończyła manifestacja. Nie? Także to jest jeszcze ta prawdziwa Ameryka. Ale w dużych miastach to już jest antychrześcijańska czy achrześcijańska, socjalistyczna, przyzwyczajona do benefitów, czyli do rozdawnictwa państwowego dżungla. To troszkę tak, jak kiedyś taki film, co prezydent Stanów Zjednoczonych w takiej kapsule, powrót, czy ucieczka z Nowego Jorku chyba. Chyba tak, to był taki film w latach 80. Żeśmy się tam chodzili. Nie znacie tego filmu? No ludzie kochani. Aniu, znajdź mi jakieś bajery. Ucieczka z Nowego Jorku, tak chyba. To właśnie pokazywał Nowy Jork jako już miasto otoczone murem, w którym rządzą przestępcy, barbarzyńcy, gangi i tak dalej. Możecie sobie to obejrzeć. To dzisiaj zaczyna wchodzić do Ameryki to, co w latach 80. No, taki znany aktor ratował tego prezydenta i takie tam różne historie były. Dzisiaj, szczególnie w dużych miastach, mówiliśmy Liberty University, o no właśnie, widzicie, no stare, dobre czasy, no to jeszcze było kino jakieś. Dzisiaj mówiliśmy, że na misję, na ewangelizację, gdzie jeżdżą studenci z Liberty University? Mają tam, nie wiem, 800 kilometrów chyba.
Nowego Jorku.
Jeżdżą do Nowego Jorku, jak do dzikich normalnie. I tam próbują tym ludziom, którzy już nie znają kultury amerykańskiej, którzy oczywiście nie wiedzą, co to II wojna światowa, kim Kościuszko to zapomni, oni im mówią podstawy cywilizacji, czyli mówią im o Jezusie i Biblii. To się dzieje dzisiaj w Ameryce. I teraz podpalić do buntów, podpalić do zamieszek, popchnąć do rabunków tych ludzi, to jest o tak. Teraz komunistyczna agentura ma, że tak powiem, wymarzone pole do działania. Dlatego walka o duszę jest kluczowa w walce o cywilizację i w walce o państwo. Dzisiaj myślimy, a tutaj Trump zrobił to czy tamto. Gdyby wcześniej nie podminowano w sercach Amerykanów zaufania do Słowa Bożego, to dzisiaj Ruscy z gołymi dupami razem z Chińczykami mogliby se latać w 10 po Nowym Jorku, a ludzie by patrzyli jak na jakieś dziwowisko w cyrku. A przez to, że Ameryka w dużych miastach porzuciła swoje chrześcijańskie dziedzictwo, to dzisiaj się dzieje to, co widzimy na tych strasznych obrazkach.
Widać, że w Hongkongu to im się jeszcze nie udało, takie podkopanie. W Hongkongu są protesty faktycznie pokojowe, wychodzi milion ludzi albo więcej.
Śpiewają chrześcijańskie
piosenki. Śpiewają chrześcijańskie piosenki.
Sing Alleluja to the Lord.
Zdobyli parlament. I tam w środku parlamentu płacili za wodę czy kawę, tak, którą brali z automatów. No to to nawet nie będę porównywał w ogóle tego zachowania z tymi
protestami. Są bardziej agresywnie atakowani przecież przez chińską policję.
A oni faktycznie są zabijani. Tak,
tam jest dzika, komunistyczna policja, przebrana już tylko w mundury policji Hongkongu.
Przeszedłeś do tematu Biblii, pokazałeś. Widać, że Trump też poszedł w tym kierunku.
I bardzo dobrze.
Możemy Państwu pokazać, wczoraj wyszedł z Białego Domu, przespacerował się pod zniszczony kościół świętego Jana.
Zobaczcie, jak przygotowany, jak ten kościół jest przygotowany. Nie wiem, czy to zobaczymy.
Obłożony deskami tam.
Zabite, wszystko równiutko zabite. Ten kościół warto by zobaczyć, ale nie wiem, czy on jest tu na filmie.
Chwilę, za chwilę, bo on okay. Na tym tle, o, teraz już widać drzwi, okna pozabite dyktą jakąś deskami. O.
Ty pokazujesz tutaj biletu, widać, że stoi z nią Donald Trump.
Myślę, że warto by zrobić taką akcję, żeby chrześcijanie stanęli za Ameryką. Chrześcijanie za Christian for America i takie zdjęcie, żeby sobie zrobić. Bo stało się coś strasznego. Wyobraźcie sobie, że kiedy Trump reprezentuje praktycznie prawo i porządek, idzie do kościoła, to wiecie, kto się na niego rzucił? Duchowni katoliccy. Tacy najbardziej znani, tu pan Posobiec wręcz no już nie wytrzymał i napisał jezuickie triki. Kiedy jeden z takich mających milionową widownię na Twitterze jezuita zaczął wygrażać Trumpowi i od czci wiary go osądzać. Inny, też katolicki ksiądz, powiedział, że to jest niebywałe jakieś takie nadużycie Biblii i tak dalej. Zobaczcie, jak przedstawiciel Kościoła, który palił na stosie ludzi, którzy czytali Biblię w językach narodowych lub tłumaczyli na języki narodowe, ma czelność za taki gest pokazujący właśnie w tych ciężkich czasach dla Ameryki, wskazujący na Biblię, że on ma czelność mówić, że to jest jakieś podłe wykorzystanie Biblii. Widać, że Kościół katolicki w Stanach Zjednoczonych, a na pewno jezuici, to już jest komunistyczna agentura, która wspiera dokładnie to samo, co robi Antifa.
Niestety nie tylko przedstawiciele Kościoła katolickiego skrytykowali Donalda Trumpa, też podawałeś dzisiaj z kościoła tego episkopalnego.
Tak, to jest...
Właśnie ten kościół to jest...
Ten budynek i ten kościół należy do kościoła episkopalnego. To kiedyś sam Trump należał do tego kościoła.
A większość prezydentów w ogóle do tego właśnie budynku
tak, użyła. Ale Trump należał do tego wyznania. Teraz się przeniósł do jakichś konserwatywnych baptystów, z tego co pamiętam. Po tych różnych ekscesach tego kościoła. To jest, można powiedzieć, kościół anglikański, ale przeniesiony na grunt Stanów Zjednoczonych. W pewnym uproszczeniu, bo tam my taką grubą kreską rysujemy tę historię. I dzisiaj jest to kościół bardzo zlewaczały. Tam kobiety są biskupami. Zdaje się, jakaś baba go skrytykowała, pseudobiskup, nie? Także ten kościół, jego duchowieństwo, powiedzmy, nie różni się już dzisiaj wiele od duchowieństwa katolickiego czy od jezuitów. To są już takie, można powiedzieć, agendy lewackie w zachodnim świecie. Także no, Trump wybrał zły kościół, no ale historycznie, tak jak powiedziałeś, no, prezydenci Stanów Zjednoczonych, bo ten kościół jest bardzo blisko Białego Domu, no to tam chodzili. No.
Przyszedł na piechotę.
Dzisiaj będziemy o tym mówić jeszcze z byłym księdzem Jurkiem i z Kornelią w programie Którędy do Nieba, to już zapraszam. Właśnie jeśli chodzi o ten gest Trumpa i ten kubeł pomyj, którzy katolicy i lewaccy protestanci wylali na Trumpa po tym geście.
Ten kościół jest też takim już, został ogłoszony takim miejscem pamięci narodowej, tam są takie różne znaczące miejsca w historii Ameryki, czy obiekty tak określane, także no to już jako dziedzictwo narodowe.
Tu widzieliście tweet tego Martina i pan Posobiec już jasno go zjechał. Jezuickie triki. Także cieszę się, że konserwatywna ta część komentatorów no już widzi, jaką rolę zakon jezuitów odgrywa w świecie i papież Franciszek. Tak samo zauważono, że papież Franciszek i Watykan to na portalu PH24 dzisiaj, że absolutnie tu świat, politycy, Stany Zjednoczone, Australia, Tajwan, Wielka Brytania, protestują wobec tej zbrodni komunistów chińskich na Hongkongu, a w kościele katolickim cisza, a w kościele katolickim tak jakby się świętuje, że tu wszystkie kwitną stosunki chińsko-watykańskie. Zobaczcie, to już polscy katolicy widzą, że coś jest nie tak z ich kościołem.
Odnośnie tematu jeszcze biblijnego, to mamy kolejną informację ze Stanów Zjednoczonych. Wczoraj Donald Trump podpisał zarządzenie wykonawcze, w którym priorytetem ma być wolność wyznania w amerykańskiej polityce zagranicznej i programach pomocowych. To jest cytat. Wolność wyznania dla wszystkich ludzi na całym świecie jest priorytetem Stanów Zjednoczonych w polityce zagranicznej, a Stany Zjednoczone będą ją szanować i energicznie promować. Tutaj też oprócz oczywiście konkrety, jakie za to idą, oprócz pieniędzy na promowanie wolności religijnej, Departament Skarbu może również rozważyć sankcje wobec osób zaangażowanych w prześladowania religijne. Prawo upoważnia rząd USA do wprowadzania zakazów wizowych i blokowania zasobów osób naruszających prawa człowieka i skorumpowanych urzędników na całym świecie i wskazuje, że 80% światowej populacji mieszka w krajach, w których wolność religijna jest zagrożona lub zakazana. Ciekawe, czy Polskę wliczają.
No właśnie ciekawe. To jest oczywiście bardzo, bardzo dobra wiadomość. Tu Trump zrobił taki ukłon w kierunku katolików, że to nie jest, nie chodzi tylko o wolność religijną, powiedzmy dla protestantów i tak dalej. Zrobił taki ukłon w stronę katolików. Jego żona jest katoliczką ze Słowenii i właśnie Melania na swoim Twitterze podkreśliła, że ten akt dokonał się, zdaje się, w rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Chyba tam też taki akcent polski się pojawił. No ja jestem ciekaw, jak tacy towarzysze jak Kurski, jak Pereira, no jak sam premier i prezydent Duda, jak się wytłumaczą z tego, że w mediach rządowych prześladowany jest Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i nazywany tajemniczą sektą. Stało się to rok temu, znaczy no nie wiem, pół roku temu powiedzmy, i stało się to teraz, chyba 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu. Znowu towarzysz Pereira, czyli TVP3, znowu nazwało nas tajemniczą sektą. No jeśli to nie są prześladowania religijne, jeśli to nie jest atakowanie w pełni legalnego, działającego w Polsce kościoła, no to co jeszcze by było przez te czynniki rządowe? Czy muszą do nas strzelać, czy pałować? No, towarzyszu.
Teraz może administracja Donalda Trumpa może się wziąć za takich towarzyszy jak Pereira, powiedziałeś, no, i Kurski, jakieś zasoby.
Wizy
im. No wizy to tam powiedzmy oni, no, tam,
tam i wiesz, oni by tam.
Ale jakieś
chętnie
zasoby im mogą blokować.
No to już to zobaczymy, no. Zobaczymy, co zrobią. Na razie jest podpisanie tej deklaracji, a teraz zobaczymy ją w praktyce.
Wróćmy jeszcze do tych protestów, bo sprawa tyczy się, tak jakśmy mówili, Black Lives Matter, to jest to ich główne hasło, ale przecież pamiętamy, pokazywaliśmy zresztą Państwu jeszcze nie tak dawno temu, że właśnie Donald Trump zrobił najwięcej dla społeczności czarnoskórej w USA. Miał wiele spotkań, między innymi to Black Leadership Summit z amerykańskimi przywódcami właśnie społeczności czarnoskórej. Był ten wywiad, który pokazywał Państwu z panią Candice Owens, która ona mówiła w tym wywiadzie właśnie, że właśnie za prezydentury Donalda Trumpa czarnoskórym w Stanach Zjednoczonych żyje się najlepiej, że praca, że to bezrobocie jest najmniejsze.
Najmniejsze, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić, bo zaraz pokażę, jakie jest kłamstwo teraz. Bezrobocie za Trumpa wśród Afroamerykanów było najmniejsze w ostatniej historii. Czyli mówienie, że Trump cokolwiek złego zrobił Afroamerykanom, jest po prostu bujdą. Teraz się pokazuje te statystyki, po pierwsze z momentu, kiedy Stany Zjednoczone walczą z bronią biologiczną wirusa CCP, wirusa z Wuhan, a po drugie w czasie tych zamieszek rzeczywiście bardzo dużo Afroamerykanów porzuciło pracę. I stąd nagle wzrosło wśród nich bezrobocie. Czyli zobaczcie, jaka żonglerka statystykami, żeby odczernić prezydenta Trumpa.
Przecież dr Ben Carson, ten czarnoskóry ewangeliczny chrześcijanin, doktor, znaczy lekarz, który był wcześniej kandydatem na prezydenta, też teraz jest dyrektorem w administracji Trumpa, właśnie do spraw takiego zarządzania urbanistyki, można powiedzieć. Także Donald Trump rzeczywiście dla czarnoskórych zrobił wiele. Pokazywał się przecież z Kanye Westem między innymi. No, pytanie, czy oni wiedzieli wcześniej, że będzie problem z czarnoskórymi w Stanach Zjednoczonych, ale te gesty nie wystarczyły? Czy z drugiej strony też pytanie o tych czarnoskórych w Stanach Zjednoczonych, czy oni nie dostrzegają tych gestów Donalda Trumpa, czy tej sytuacji, że w Stanach Zjednoczonych teraz jest im dużo lepiej? No i końcowe może pytanie, ale takie myślę najważniejsze, pytanie o całe państwo amerykańskie, o służby amerykańskie, dlaczego oni tak łatwo dali się podpalić. No bo to my pokazujemy tutaj związki, czy że za tym stoją być może Rosjanie, być może Chińczycy, na pewno Antifa.
A na pewno jedni i drudzy.
Przecież Antifa w Stanach Zjednoczonych działa od wielu lat. Te filmiki, gdzie tam biją zwolenników Trumpa na ulicy, to ja widzę na Twitterze już od co najmniej 2 lat. Czyli to było wszystko wiadomo, czy oni świadomie hodowali sobie tego raka, czy nie mogli nic z tym zrobić, czy myśleli, że sobie jakoś inaczej poradzą, czy zlekceważyli w ogóle ten problem.
Co do czarnoskórych, no myślę, że wielu to widzi, bo też część głosowała na Trumpa. No jest taki rozdźwięk, jak widzieliśmy film, w którym czarnoskóry właściciel sklepu z płaczem do tych protestujących się zwraca, że zniszczyli mu biznes. No myślę, że on zapracował, dorobił się, dzięki też różnym ułatwieniom i obniżeniom podatków pewnie mógł to zrobić łatwiej, no to on to pewnie wie. No ale tacy, którzy nie chcą pracować, tylko chcą dostać, to już może nie wiedzą, czy
też
ich to nie obchodzi.
Brata tego George'a Floyda, który mówił, że on nie chciałby podpalenia Ameryki, nie chciałby grabieży, że to na pewno nie jest działanie w jego pamięci.
To niezależnie tam od koloru skóry, no bo nie tylko czarnoskórzy tam te zamieszki prowadzą. Też widać, jak powód tych zamieszek się zmienia. Najpierw był postulat, żeby ukarać tego policjanta. No słuszny. No policjant jest oskarżony o morderstwo. No to już się nie da się go bardziej oskarżyć.
Szeryf zrezygnował, znaczy został wyrzucony cały tego
tak.
Policji
i
tam.
No a zamieszki dalej trwają. No i co oni teraz dalej chcą? Teraz na przykład w St. Louis były rozdawane ulotki z 5 postulatami. Chyba chcą się do Hongkongu upodobnić. Hongkończykom faktycznie nie spełniają tych postulatów, a to ten pierwszy postulat spełni. Ale tam było, żeby zabrać finansowanie policji.
Czyli z czego ma się policja otrzymać?
No,
nie ma być policji.
Pieniądze na policję i na więzienia są marnowane i to jest w 5 postulacie, jest, żeby reparacja za dewastację St. Louis wieloletnią. Pieniądze zmarnowane na policję i więzienie, żeby poszły na jakieś tu reparacje przez wieloletnią politykę dewastowania St. Louis.
Żeby socjal rozdawać.
W imię tego niszczą sklepy i
dewastują jeszcze bardziej.
Żeby uwolnić więźniów politycznych, no to takie jak nie wiadomo kogo za bardzo. Zabrać finansowanie, czy zmniejszyć przynajmniej finansowanie. W ogóle rozbroić policję, żeby nie miała i w imię tego ich atakują.
I strzelają do nich i zabijają. I
zwolnić wszystkich, którzy kogokolwiek tam zranili w przeszłości, czy coś tam mieli jakieś tam z tej policji. No także teraz
trzeba jasno powiedzieć, że policja to jest ta część państwa, która bezpośrednio reaguje, czy walczy z bandytami. Czyli bandyci, no to są ci, którzy gwałcą, rabują, zabijają, strzelają, biją nożami, kłują i tak dalej. No to teraz policja nie może im kwiatków rysować, wiecie, na asfalcie czy na chodniku i pokazywać, no, czy tam klękać przed nimi i prosić, drodzy bandyci, przestańcie bandytować, nie? Policja musi pokazywać siłę państwa, zgodnie zresztą z nakazem biblijnym. Możecie sobie przeczytać w 13 rozdziale listu apostoła Pawła do Rzymian, że władza, tu właśnie chodzi o te jednostki zbrojne, czyli wojsko i policję, nie od parady nosi miecz, tylko ma budzić postrach w tych, którzy źle czynią. Czyli policja, no, musi mieć pewien, że tak powiem, obszar działań związanych z przemocą wpisany w swoje działanie. Czyli ma powalać, ma strzelać, ma zakuwać w kajdanki, ma aresztować, izolować. To jest oczywiste, no bo jeśli człowiek zagraża innym, no to trzeba go pokonać, nie? Także takie postulaty, żeby policja była bezbronna, żeby tylko chodziła i przez tuby może apelowała tam, nie rabujcie, bo to jest bardzo złe, drogie dzieci i tak dalej, no to jest śmieszne. Policja zawsze będzie w swojej misji miała pewien obszar działań przemocowych, ktoś to nazwie brutalnych, nie? Ale ja chciałem nawiązać właśnie do tej wizyty w kościele, tego stanięcia z Biblią do fotografii i do tego, co się działo wcześniej, bo wielu komentatorów zarzuca Trumpowi, że zanim on przeszedł do tego kościoła, to rozpędzono tam demonstrantów, że policja zaczęła używać tam, zdaje się, gazu łzawiącego, nie wiem czego tam jeszcze, ale żeby oczyścić ten park i drogę z demonstrantów, nie? No zaraz, jeśli to byli pokojowi demonstranci, no to oni powinni na żądanie policji, proszę się teraz rozejść, powinni to zrobić i przenieść się w inne miejsce, nie? Oni nie chcieli tego zrobić, rozpoczęły się rozruchy z policją, no to policja usunęła. Myślę, że Trump to zrobił celowo, żeby pokazać, że skończył się czas tolerancji dla tych wszystkich zadymiarzy, anarchistów i antifiarzy. Że od tego momentu będzie się traktowało tych lewackich prowokatorów jako terrorystów. I to zresztą poszła deklaracja oficjalna, że Antifa zostanie uznana za organizację terrorystyczną. Ja nie wiem, czy się to uda Trumpowi. Nie wiem, czy Amerykanie zrozumieją ten sygnał. Dla mnie on jest jasny i czytelny. Koniec tolerancji dla lewackich zadymiarzy. To chciał przekazać Amerykanom, bo on nie apeluje do tych ludzi, którzy żyją na zasiłkach. Nie? On nie apeluje do zwolenników socjalizmu. On odwołuje się do prawdziwej Ameryki, gdzie prawo i porządek. To zobaczcie, zawsze Amerykanie, jak się gromadzili, wybierali sobie szeryfa. I jak tylko ktoś dokonał przestępstwa, był sąd, a potem kara śmierci. Zobaczcie sobie westerny z XIX wieku. To jest prawdziwa Ameryka. On się do takiej Ameryki właśnie odwołuje, gdzie jest umiłowanie wartości, które Bóg dał ludziom. Czyli z jednej strony poszanowanie dobra, z jednej strony prawo, porządek, a z drugiej strony srogie kary dla przestępców. Srogie kary dla przestępców. To jest chrześcijańska Ameryka. I do tej Ameryki właśnie w ten sposób odwołuje się Trump. Czy trafi na zrozumienie? Czy Amerykanie, bo mówiłem po powrocie w zeszłym roku, czy nie, już to nie w zeszłym, w 2018, tak? Czyli 2 lata temu taką serię nauczeń zrobiłem, jak wypędzić komunistów z kościołów. Bo komunizm rozplenił się już w kościołach także. To właśnie nasi przyjaciele z John Birch Society podkreślali, że seminaria, zarówno katolickie, jak i protestanckie, gdzie szkoli się przyszłych duchownych, są opanowane przez lewackich, komunistycznych profesorów. Stąd później ich wychowankowie idą do kościołów Ameryki. I stąd właśnie taki hejt na Trumpa, szczególnie od jezuitów i księży katolickich, ale też od zlewaczałych, zdurniałych duchownych protestanckich.
No ale pytanie o same Stany Zjednoczone, o służby tego państwa, to państwo jako tako. Mówiliśmy, że dało się zaskoczyć koronawirusem, to mówiliśmy już kilka tygodni, już prawie miesiąc temu, a teraz mamy znowu, dali się zaskoczyć kompletnie, podpalili, dali sobie podpalić państwo. No to stawia pod znakiem zapytania w ogóle Amerykę jako można powiedzieć źródło pokoju na świecie, jako to największe supermocarstwo, które ma zapewnić no, między innymi Polsce bezpieczeństwo, no, skoro oni nie potrafią, jak na razie przynajmniej, zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom na ulicach.
W Ameryce też toczy się ta walka. No, było 8 lat prezydentury Baracka Obamy, który zdecydowanie tu nie jest jakimś przykładem walki o pokój, ani no, był po stronie tych Rosji i Chin de facto. Choć mimo pokojowej Nagrody Nobla wywołał kilka wojen. I no, pozostało po nim i po poprzednich różnych lewicowych rządach sporo na pewno jeszcze pozostałości we wszystkich służbach. Zresztą widzieliśmy, jak działali przeciwko Trumpowi. Przecież te wszystkie działania na rzecz impeachmentu, na rzecz rzekomej współpracy z Putinem, to wszystko wychodziło z tych służb. Służby na pewno wiedziały o tym, że takie coś, jak teraz widzimy, się szykuje, bo takie coś już było 4 lata temu, w 2016 roku, w tym samym mieście, w Minneapolis. Też policjant zastrzelił czarnoskórego mężczyznę, 7 strzałów. Jego partnerka czy żona transmitowała to na Facebooku I też się zaczęły protesty takie właśnie Black Lives Matter i potem powstały te raporty, które dziś przytaczaliśmy, właśnie tamte związki z Rosjanami, te wszystkie rosyjskie portale tworzone, konta na Instagramach i tak dalej i wywoływanie zamieszek. Także no to już było, to wszystko było wiedziane, to wszystko służby wiedziały. Nie zapobiegły temu albo przez bezradność, albo
celowo.
No to już pewnie jakaś mieszanka. A że atak wielowymiarowy jest prowadzony, no to też trudniej jest się obronić, kiedy tu koronawirus, tu zamieszki, tu teraz przyjdzie jeszcze coś. Tak jak Antoni Macierewicz mówił, że koronawirus to pierwszy etap, mówił, że drugi etap będzie w cyberprzestrzeni, no tu widzimy drugi etap na ulicach, a w cyberprzestrzeni no, działania dezinformacyjne są cały czas, a czy będą jakieś jeszcze ataki, no to zobaczymy. Także no tu Trump ma ciężką sytuację, ale myślę, że jakoś tam sobie radzi, nie? Nie sądzę, że spadnie mu bardzo poparcie, no bo widzimy tych ludzi na ulicach, no ich jest jakieś tysiące, ale no większość ludzi jednak patrzy na niszczone swoje miasta, na niszczone swoje biznesy, swoje miejsca pracy, czy nawet mieszkania i widzi, że no to wszystko jest, myślę, że dość już to widać. Przeciętny Amerykanin może zobaczyć, jak te protesty wcale nie mają na celu tego, co deklarują, że to jest tylko rozniecanie chaosu i próba obniżenia Trumpowi notowań, że to przed wyborami, tak jak wtedy też było przed wyborami. Myślę, że wielu to będzie widzieć i mogą nie osiągnąć tego efektu, jaki chcą.
Wręcz nawet pojawiły się głosy krytyczne wśród publicystów konserwatywnych. Jeden z takich admiratorów Trumpa na kanale Fox News, to jest telewizja ogólnie sprzyjająca republikanom, sprzyjająca też Trumpowi, właśnie zaatakował Trumpa za to, że jest zbyt mało zdecydowany. Że w jakiś sposób się troszeczkę chyba nie spodziewał tego, pogubił się trochę i no, tam atakują go, że zadbał o ubezpieczeństwo swojej rodziny, a nie podjął takich stanowczych działań na zewnątrz. Oczywiście lewacka część opinii publicznej atakuje go, na przykład ten jego konkurent w wyborach Joe Biden twierdzi, że no jak to Trump wyprowadził wojsko przeciwko Amerykanom? No a to, że on jest sponsorowany przez różne mędy komusze, no to już jakoś tam nie mówi, że to jest zdrada Ameryki. No ale to jest no, naprawdę brutalna wojna teraz propagandowa. Dlatego ja mówię, że musimy jako chrześcijanie modlić się za Trumpa, za przywódców Stanów Zjednoczonych, za Amerykanów, żeby połapali się w czasie tego komunistycznego ataku, tej drugiej fali, jak powiedziałeś, nie? Pierwsza fala to koronawirus i tu agentura komunistyczna co wtedy robiła? Mówiła, że to w ogóle koronawirusa nie ma, albo że to jest grypka, trypka. No zobaczcie, nawet ten komuch ze Szwecji już dzisiaj prawie że przeprasza, a w Hiszpanii no, potwierdzili, że no tak, nasz system emerytalny odetchnął, bo no, zabiliśmy starych ludzi. A przecież to socjaliści z rządu hiszpańskiego zakażali Madryt, zakażali całą Hiszpanię. Przypominam, 8 marca, kiedy już było chyba 1000 zachorowań w Hiszpanii, żona premiera zorganizowała lewacką manifestację w Madrycie na 100 tysięcy ludzi. Na 100 tysięcy ludzi, a potem krzywa zachorowań poszła w górę. No a teraz mówią, no tak, no już tak no system emerytalny odetchnął, nie? Także widać, jak perfidni i zbrodniczy są wszelcy ci komuniści i socjaliści, zarówno w Stanach, jak i w Europie. Musimy się modlić, żeby społeczeństwo amerykańskie nie dało się ogłupić temu. Jaka przyjdzie trzecia fala? Jeszcze nie wiemy. Ale wiemy jasno, że Putin z Xi Jinpingiem postanowili, Trump nie może być dłużej prezydentem. To wiemy. A co jeszcze zrobią, no to my nie wiemy, ale służby amerykańskie powinny wiedzieć. A widać, że Trump nie jest dobrze informowany. Być może część służb, i o tym publicyści amerykańscy piszą od dawna, współpracuje już z globalną lewicą, z globalnymi komunistami.
No właśnie pytanie, dlaczego w takim razie znowu dali się zaskoczyć. Dlaczego administracja Trumpa znowu dała się zaskoczyć? Pokazujemy, mówimy, to już jest drugi ten przypadek. No, mówienie, że to służby tylko gdzieś tam nie zadziałały, to przecież nie trzeba było być nie wiadomo jakim specjalistą, żeby wiedzieć, że taka rzecz może się wydarzyć. To tutaj no, my mówimy, no, my obserwując zza oceanu sytuację w Stanach Zjednoczonych, widzieliśmy, że te protesty Antify w Stanach Zjednoczonych są niebezpieczne już od lat, a oni nie działali. Dlaczego?
Prawdopodobnie uznali, że ostre rozprawianie się z tymi bojówkami czy stronnictwami lewackimi w społeczeństwie amerykańskim przywykłym do wolności słowa, do wolności poglądów itd., itd., że spowoduje niezrozumienie i kolejny atak na Trumpa, że jest tu jakimś faszystowskim dyktatorem. Dlatego nie robiono tego. Nie? Takim wychodziło z tych różnych gier porównawczych i przyszłościowych, że ostra reakcja, ostre rozprawienie się z bojówkarzami i tą w rzeczywistości agenturą komunistyczną na terenie Stanów Zjednoczonych. Przypominam, że w latach 50. była próba takiej dekomunizacji, można powiedzieć, delegalizacji partii i środowisk komunistycznych w Stanach Zjednoczonych. To się po części udało, ale autor tego no, został kompletnie... Został McCarthy, tak? Został kompletnie, jakby to powiedzieć, taki niedoceniony, a wręcz kubły pomyj komuniści wylewali na niego i dziennikarze tacy socjalizujący. I on umarł. Jego grup jest właśnie w stanie Wisconsin,
w Appleton.
Umarł, no... już w takim stanie pogrążył się w alkoholizmie, że no, wiedział, że zrobił coś dobrego, a został przez Amerykę odrzucony. I od tamtej pory, po porażce, można powiedzieć, McCarthy'ego, prezydenci i przywódcy amerykańscy no, długo się zastanawiają, zanim z komunizmem w Stanach rozprawią się w sposób zdecydowany. Nie? Myślę, że to, co powiedziałem, to rozpędzenie tej demonstracji i blokującej wejście do kościoła, blokującej prezydentowi Stanów Zjednoczonych drogę do kościoła, kiedy przez 200 lat tą drogą mniej więcej szli prezydenci Stanów Zjednoczonych. Nie? To jest właśnie... To jest złamanie prawa, że prezydent chce przejść do kościoła, a tu tłum mu zagradza drogę. No to mówi, tego już nie będzie. Nie będzie w Ameryce. I teraz tylko, tak jak powtarzam, czy Ameryka jest gotowa na takie przywrócenie prawa i porządku? Czy jest na to gotowa? Tego nie wiemy. Na pewno nie jest gotowa w tych dżunglach, jak Nowy Jork, część Chicago, czy zachodnie wybrzeże w dużych miastach, nie? Ale myślę, że ta prawdziwa Ameryka czeka na to.
Trzeba też pamiętać, że Trump nie ma władzy absolutnej, jak partia w Chinach, że robi wszędzie, może sobie na przykład zamknąć miasto Wuhan na miesiąc i nikogo nie wypuszczać, bo tak. Tylko chyba, że za granicę. Tam władze mają gubernatorzy, czy w ogóle są władze lokalne policyjne. I Trump nie ma takiej władzy, żeby im nakazać, co mają robić, że mają tych wyłapać, a tych zostawić. No oni muszą sami na własną, każdy stan ma jakąś swoją politykę. To widać też w epidemii.
Policję, Trump, to tak. Trzeba też powiedzieć, że ta policja, która zajmuje się rozpraszaniem tych demonstracji czy tych burt, ona nie podlega Trumpowi. To jest policja stanowa.
No tak, ale sprawy ingerencji państw ościennych, no to już są sprawy centralne, to jak pokazujemy rosyjskie wątki, czy chińskie.
To tu już wchodzi FBI, tylko tu też szefowie nie byli sprzyjający Trumpowi w przeszłości, ale no tutaj już trzeba znaleźć dowody, udowodnić, że ten miał związki z Rosją, to nie jest takie łatwe. No mówię, wtedy po 2 latach dopiero jakieś wyszły te fakty, że to było inspirowane przez Rosję, takie twarde, że te portale zakładała Rosja, no ale to, że ktoś posłuchał jakiegoś rosyjskiego portalu, no to i poszedł na protest, to nie jest jeszcze przestępstwo, za które można go wsadzić na 10 lat, żeby już nie miał co robić. No, tu jest ten balans między wolnością i skuteczną walką. No, z jednej strony trzeba odpierać tego wroga, który się wdziera do wolnego społeczeństwa, no, a z drugiej strony nie można temu społeczeństwu zabrać wolności. Nie można zrobić tego, co robią Chiny w Hongkongu.
Dlatego mówię, sytuacja jest bardzo, bardzo trudna dla całej cywilizacji Zachodu. Jeśli wrócimy jeszcze do tego wątku służb, właśnie chyba wczoraj został odwołany ambasador USA w Berlinie, pan Grenell, tak? I on był tu bardzo potrzebny, bo on walczył z odradzaniem się imperializmu niemieckiego, odradzaniem się takich tendencji budowania IV Rzeszy i oderwania Unii Europejskiej czy całej Europy od sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Także widać, że sytuacja w Stanach jest poważna, że ten człowiek został wezwany do Stanów, nie dlatego, że coś tutaj mu źle wyszło, chociaż lewacy i ci faszyści niemieccy, no to im tam bardzo on, że tak powiem, zalazł za skórę i chcieli go, żądali jego odwołania, ale on ma stanąć, to zdaje się jeszcze nie jest postanowione, to jest taka nieoficjalna informacja, na czele właśnie wywiadu Stanów Zjednoczonych, takiej agencji.
On był, pełnił obowiązki właśnie dyrektora wywiadu narodowego, to jest najwyżej postawiona osobistość w hierarchii amerykańskich służb wywiadowczych przez 4 miesiące od lutego do końca maja, a teraz mówi się, że ma wrócić i pokierować
kampanią,
szefem sztabu kampanii wyborczej Donalda Trumpa.
Tak, no zobaczymy, która z tych, bo ja też czytałem, że właśnie chodzi o zasilenie ludzi, którzy są lojalni wobec Trumpa, bo istnieje duże właśnie ryzyko, że w służbach Stanów Zjednoczonych no, pokazała się grupa ludzi absolutnie nielojalna w stosunku do swojego państwa i atakująca prezydenta. Nie? To już wielokrotnie tego typu sygnały były. Ja odczytuję jego powrót, w którym roku on był tym szefem, tym najwyższym tych struktur wywiadowczych.
W tym roku. Teraz, tak. Od lutego do końca maja.
Czyli on ma naprawdę dobrą informację, jeśli chodzi o to, jaki jest faktyczny stan służb amerykańskich i jaki jest stopień ingerencji tych sił komunistycznych, czy tego lewactwa pod hasłem Antify w strukturach już Stanów Zjednoczonych.
Możemy jeszcze na koniec poruszyć temat Białorusi, bo o tym dzisiaj Onet pisał, że tam mamy podobną sytuację. Też protesty, też wybory prezydenckie i też protesty sponsorowane przez Moskwę, okazuje się. Właśnie z artykułu pod tytułem: na Białorusi mają miejsce coraz bardziej liczne protesty przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Wiele niestety wskazuje na to, że są one kierowane z Moskwy. Tutaj autorzy pokazują, że cała ta opozycja prozachodnia jest bardzo słaba, nie wystawia kandydatów, a wszyscy kandydaci, którzy teraz startują, czy będą startować, są w jakiś sposób związani z Moskwą. Albo tam długo mieszkali, albo pracowali, albo jest dyrektor powiązanej spółki z Gazpromem. Także widać, że Moskwa i widać, że to protesty już są silne. Tutaj piszą autorzy, że jest to, że Białoruś jest w przeddzień pacyfikacji. Widać, że Moskwa działa na wielu frontach. Mamy protesty w Stanach Zjednoczonych. Mamy protesty na Białorusi. Też smutna konkluzja z tego artykułu, że Polski niestety na tej arenie, w ogóle w tej grze nie ma.
Polski w ogóle w żadnej grze nie ma.
Chyba,
że chodzi o lokajowanie Niemcom. Polska, znaczy rząd PiSu, występuje obecnie tylko w jednej grze na arenie międzynarodowej. Lizodupstwa wobec Niemiec. I tyle. No i komunistycznych Chin. Bo przypominam, że to właśnie na TikToku prezentował się prezydent Duda i to on na żądanie chińskich kacyków wychwalał komunistyczne Chiny jak jakaś gadzinówka komunistyczna, jak wiecie, jakaś trybuna ludu z Pekinu. To właśnie takie słowa wypowiedział towarzysz Duda na cześć chińskich komunistów. Wstyd mu i hańba. Także Polska praktycznie tylko jako lokaj dla Niemców lub Chińczyków, chińskich komunistów występuje. Nie odgrywa tutaj niestety żadnej roli znaczącej.
Tutaj mówimy o Białorusi, to samo mówiliśmy przecież niedawno o Ukrainie, że też prezydent Ukrainy powiedział, że popiera rozmowy w formacie normandzkim, czyli bez Polski. Mamy temat Białorusi, kolejnego naszego sąsiada i znowu tam Polski nie ma. Także widać, że nasza dyplomacja jest niestety pod psem.
Jak to pod psem? Pod Mao Tse-tungiem.
Pod Mao Tse-tungiem.
Pod Mao Tse-tungiem i to nasza dyplomacja pisowska jasno stwierdziła, że Polska się chlubi tym, że jako jedno z państw, zobaczcie, to jest właśnie oświadczenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, kiedy została zaatakowana przez chińskich komunistów telewizja Idź Pod Prąd i Polska pisowska się chlubi, że jako jedno z pierwszych państw na świecie uznała komunistyczne Chiny w październiku 1949 i od tamtego czasu niezmiennie kieruje się w swojej polityce zasadą jednych Chin. No to jak może występować w obronie wszystkich prześladowanych w Chinach? Jak może wystąpić w obronie Hongkongu? No nie może, bo broni akurat Mao Tse-tunga. Przypominamy, w 1949 roku to porozumienie to właśnie w Polsce był Bierut, a w Chinach komunistycznych Mao Tse-tung. Ale wracając jeszcze na chwilę do prezydenta Łukaszenki, trzeba nałożyć dwie rzeczy na to. Po pierwsze, Putin zażądał od niego aneksji przyłączenia Białorusi do Rosji. Na to prezydent Łukaszenka odpowiedział nie. Tak nie będzie.
Ćwiczenia przecież były wojskowe, Wielka Brytania przysłała.
Tak, zaraz do tego dojdę.
W Mińsku
Czyli
chyba odbywali.
Od razu było wiadomo, że kiedy Łukaszenka odmówił Putinowi sprzedania swojego narodu w jasyr Azjatom z Moskwy, no to w tym momencie rozpocznie się dywersja ideologiczna i polityczna na jego terytorium. Drugi czynnik to jest, że Łukaszenka zaczął rozmowy z Zachodem. Zaczął wyraźne rozmowy z Zachodem, nawet chyba w jednej z wypowiedzi zadeklarował, że będzie, pamiętasz Czarek, takie coś, że będę waszym najwierniejszym sojusznikiem. Mhm. Coś takiego powiedział. To teraz się dziwicie, że Moskwa mu...
Mike Pompeo przecież, z tego co też pamiętam, był tak. Właśnie, rozmawiał z Łukaszenką.
Tak, tak, dlatego...
Płynie amerykańska ropa na Białoruś.
Tak. Także tu widać, że Łukaszenka wybrał kierunek zachodni, a Rosja mu teraz robi destabilizację państwa. Dokładnie to samo, ten sam scenariusz, który, zobaczcie, rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych. Rosja jest mistrzem w dezinformacji i mistrzem do używania agentury, żeby poprowadziła do zawalenia się dobrych wartości pożytecznych idiotów. Dlatego bardzo uważajcie, co podajecie na Twitterze, kogo polubiacie i tak dalej, bo tam jest wręcz zawodowa armia chińskich i rosyjskich troli, która liczy na twoją naiwność.
Powiedziałeś o polskiej dyplomacji, że praktycznie nie istnieje i czym się zajmuje, ale od kilku tygodni chwalimy byłą minister spraw zagranicznych Polski, panią Annę Fotygę za działania na rzecz Hongkongu, na rzecz Tajwanu. Dzisiaj mamy też dla was ogłoszenie. Pani Anna Fotyga podała na swoim Twitterze, że będzie uczestnikiem debaty, live streamu pod tytułem Hongkong The People's Revolution Against the Party, czyli Hongkong Ludowa Rewolucja. Ludowa źle brzmi po polsku, ale
trzeba
społeczna rewolucja.
Nie, to narodowa, trzeba być narodowa. Narodowa rewolucja.
Rewolucja tutaj. Przeciwko partii, oczywiście komunistycznej. Ta dyskusja jest dzisiaj, w środę 3 czerwca o godzinie 20 na live streamie The Warsaw Institute. To jest ten The Warsaw Institute, to jest ta instytucja, która też z panią redaktor Hanną Shen zrobiła wtedy taki, pamiętacie, obszerny wywiad, który zasłynął tym, że ukazał się na portalu Defense24, a potem zniknął.
Tak. No, Polska ma, widać, już coraz głębsze tradycje znikających wywiadów. Właśnie w chyba niedzieli ukazał się na parę godzin, czy na kilkanaście godzin, wywiad z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim. Potem przez cenzorów z tego katolickiego pisma został zdjęty. Wtedy tam pani, nie pamiętam, Bugała, może źle nazwisko, to proszę mi wybaczyć, zaraz tu mnie poprawią, zrezygnowała, autorka tego wywiadu zrezygnowała z pracy w tym katolickim dzienniku. Teraz już ze strachu, bo tutaj inne też się oburzyły, redakcje katolickie, ze strachu już przywrócono ten wywiad. O tym będziemy więcej mówić w programie o 19.30, Którędy do nieba. Także widać, że znikające artykuły to już w Polsce jest codzienność.
No ale widać, że pani Anna Fotyka
to w Warszawie tak mają.
Wzięła się poważnie za walkę z komunizmem, bo mieliśmy najpierw działanie na rzecz Tajwanu. Gratulacje dla nowo wybranej prezydent, reelekcji prezydent Tajwanu. Teraz o Hongkongu. To są tematy, które najbardziej bolą komunistycznych Chińczyków.
Myślę, że to pani Fotyga była jednym z najlepszych ministrów spraw zagranicznych w ostatnich latach i bardzo bym się cieszył, gdyby znowu została tym ministrem, ministrem spraw zagranicznych.
Kilka waszych pytań, więcej zadamy o godzinie 18. Sławomir Szczepaniewicz, mam nadzieję, że w USA uda się ten burdel opanować.
Trzeba się o to modlić. A Polonię zachęcamy do dobrego działania w mediach społecznościowych, bo to jest wasza teraz rola. Proponuję właśnie w tym geście takim podobnym do Trumpa zrobić sobie focie i opatrzeć takim hashtagiem chrześcijanie dla Ameryki czy chrześcijanie dla Trumpa. No to już tam nie chcę ingerować w waszą wolność twórczą, ale myślę, że to jest czas, żeby, że tak powiem, dać odpór tej lewackiej nagonce na Trumpa i Biblię.
Krzysztof Milorz, jestem mega wściekły, przeglądam media w Polsce i tylko negatywnie o Trumpie, tylko idź pod prąd,
i co się dziwisz? I co się dziwisz? To tylko powiem, przecież my często powtarzamy. Było przemówienie Trumpa, które Czarek przetłumaczył właśnie o tym, że koniec tych uprzywilejowanego traktowania komunistów chińskich. Zrywamy z tą polityką takiego bogacenia Chin i liczenia, że one się zdekomunizują same, nie? Bo się nie zdekomunizowały, wręcz atakują wolny świat. Tylko telewizja Idź Pod Prąd, sobie tak zażartowałem na swoim Twitterze, mam dwa, bo zbliża się 4 czerwca. W zeszłym roku zablokowano mi konto właśnie dlatego, że piszę o zbrodniach komunistycznych Chin, a to, przypominam, jest rocznica komunistycznej chińskiej masakry na Placu Niebieskiego Spokoju w 1989 roku. Dokładnie wtedy, kiedy komuniści w Polsce robili pseudo-wolne wybory, to ćwiczono na Zachodzie u nas jeden wariant demontażu, czy utrzymania, można powiedzieć, przepoczwarzenia się komunizmu, a w Pekinie przećwiczono drugi wariant siłowy. Także wtedy zablokowano mi konto na Twitterze. Zrobiłem drugie, także
dwa, możecie... Paweł Chojecki i Pastor Chojecki.
Możecie oba, teraz może mi oba zablokują, no to jeszcze mają, że tak powiem, trochę czasu. Także tam staram się o tym pisać, dlatego proszę też podawajcie te tweety i obserwujcie oba te konta. Też mamy taką prośbę, żebyście zaobserwowali sobie kanał Mega Kościół na YouTubie. Bo już widzimy, że YouTube zaczyna coś gmerać przy naszym kanale. Obserwowaliśmy to, kiedy przekroczyliśmy 30 tysięcy subskrybentów w poprzednim naszym kanale, ukradzionym nam bez żadnego praktycznie powodu przez YouTube. Widać, że te media się jednoczą przeciwko Trumpowi, także nie zdziwię się, jeśli dzisiejszy nasz program znowu będzie blokowany, bo poprzedni program był taka informacja się wyświetla tam, że zawiera treści, których nie lubi tam jakaś część widzów, a my mamy, wiecie, tę część, która nie lubi prawdy, gdzie i tak dalej. Także co to...
Nie ogląda.
No niech nie ogląda, no co mnie to obchodzi, że oni nie lubią tego, co my mówimy. No niby jest wolność, ale zobaczcie, nie za bardzo, nie? Także trzeba się spodziewać, że będą chcieli zablokować nasz kanał, stąd mamy kanał rezerwowy Mega Kościół. Także już dzisiaj sobie zaskrybujcie, bo jak tylko tu nas zablokują, przeskakujemy tam, a mamy jeszcze kilka innych pomysłów także.
Tak jak powiedziałeś, Mega Kościół bez polskich znaków. Przypominamy wam jeszcze, że nadajemy cały czas na naszej platformie idźpodprąd.tv. Tam jesteśmy zawsze, to jest niezależne od YouTube'a, także gdy zostaniemy zablokowani na YouTubie, tam nas szukajcie, a także mamy najnowszy kanał na Vimeo. To jest Vimeo idźpodprąd.tv. Można go sobie łatwo znaleźć, wchodząc na stronę idźpodprąd.pl i w lewym górnym rogu są ikonki Facebooka, Instagrama, Twittera i właśnie Vimeo. Klikacie Vimeo, przechodzi do tego najnowszego kanału, bo wielu z was, szukając nas na Vimeo, znajduje nasz stary kanał, który już jest pełny. Także
nie możemy dodawać
o nowym kanale. Coś chcesz dodać?
Jeszcze mamy też transmisję radiową. idzpodprad.fm bez polskich znaków. idzpodprad.fm, czyli jak ktoś nie może nas oglądać, niech przynajmniej nas słucha. To też jest niezależne od YouTube'a.
Mariusz Borucki, pytam, bo jakoś nic nie słyszałem. Czy polskojęzyczne media powiedziały wreszcie coś o Hongkongu, czy dalej milczą jak zaklęte?
No to nawiązanie do poprzedniego pytania. Lewacka agentura, praktycznie wszystkie polskie media głównego ścieku, dlatego nazywamy je głównym ściekiem, burdelowymi, reżimowymi, różnie tam mediami, realizują wytyczne moskiewsko-chińskie. No to nie szukajcie tam prawdy. Włączcie IPP TV. No i jeszcze wesprzyjcie nas, żebyśmy mogli jeszcze bardziej rozwijać skrzydła. Przypominam, dzisiaj będzie, znaczy teraz mamy miesiąc, gdzie półtora roku od czasu, kiedy poprosiłem was o to, żeby przynajmniej 1000 naszych widzów każdego miesiąca nas wspierało. Było ciężko, ale udało się. Teraz jest ostatni miesiąc, żeby wypełnić te półtora roku, także proszę was już wcześniej o pomyślenie o nas, a nie na sam koniec miesiąca, żebyśmy nie mieli tak nerwowej końcówki, jak przez ostatnie dwa miesiące.
Jejna Karolak, świetny kalendarz Piotra Setkowicza, zupełnie nieznane fakty.
Amen, amen. Bardzo się z tego cieszę. Niebawem spróbujemy jeszcze bardziej wyeksponować na naszym kanale, bo to będzie wspaniała, taka narodowa lekcja historii, to co robi Piotr Setkowicz.
Dzisiaj na przykład była dosyć nieznana przez wielu bitwa, no bo jeśli chodzi o powstanie Chmielnickiego, wszyscy kojarzą bitwę pod Beresteczkiem, no bo ona jest opisana w Ogniem i Mieczem, żeby się dobrze kończyło. To jest 1651 rok, a Piotr Setkowicz opowiadał o bitwie, która wydarzyła się rok później, bitwa pod Batochem, gdzie praktycznie wszystko to, co Myśmy uzyskali dzięki Beresteczku, zostało zaprzepaszczone rzeź polskiej armii, która już się po tej klęsce niestety nie podniosła. A my przechodzimy do ogłoszeń. Przypominam, że widzimy się z wami o godzinie 18 na Idź Pod Prąd, dogrywka, a dzisiaj o 20.30, Którędy do Nieba.
Będziemy właśnie analizować ten gest Trumpa i co on znaczy dla świata.
A przypominamy wam, że w dniach 11 do 14 czerwca odbędzie się 6 już zjazd klubów Idź Pod Prąd online. Oczywiście zapisy odbywają się za pomocą formularza na idźpodprąd.pl/zapisy. Tam również szczegóły zjazdu. Możecie sobie wejść, zobaczyć, ile tam już jest tych główek, czyli ile bardzo ciekawych gości będzie na tym zjeździe. Speakerami naprawdę Salomon Yu, generał Spalding, redaktor Hanna Shen, doktor Underscore, Avi i Jemini, David Mejtas, no i pastor oczywiście Paweł Chojecki, a to jeszcze nie jest koniec.
Jeszcze widzę, nie ma gościa z Czech, także tu jest też flaga czeska, bo bardzo, bardzo cieszymy się, że u naszych południowych sąsiadów też nie, można powiedzieć, wywieszają białej flagi, ale chcą wypędzić komunistów chińskich i moskiewskich raz na zawsze z Republiki Czeskiej. Kibicujemy, modlimy się, promujemy też to, co się dzieje w Czechach i znowu, praktycznie jako jedyni w Polsce. I tak zadajcie sobie pytanie, dlaczego narracja Idź Pod Prąd tak różni się od wszystkich innych mediów w Polsce i kogo warto słuchać i popierać?
A po programie Pomyśl Dziś Pastora Chojeckiego temat, co najgorszego mogą ci zrobić wrogowie. My się z państwem będziemy już żegnać, ze mną w studiu był pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz, dziękuję.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Dawid w psalmie 64 rozprawia się, czy raczej rozprawia się z myślami na temat wrogów. Na temat wrogów takich podstępnych, ukrytych. I zachęcam do przeczytania, to jest bardzo krótki psalm, 11 wersetów. Oczywiście modli się do Boga, żeby go ukrył przed zgrają złych, przed zgiełkiem złoczyńców, którzy naostrzyli język swój jak miecz, jak strzałę wyostrzyli słowa jadowite, aby ugodzić skrycie niewinnego i tak dalej. Także to jest oczywista oczywistość, tego się pewnie spodziewamy, że modli się do Boga o ochronę przed tymi niegodziwcami. Ale zwróćcie uwagę, o co prosi na samym początku. Number one, jego listy. Co jest? Ustrzeż życie moje I tu pewnie myślicie od tych skrytych wrogów. Nie. Ustrzeż życie moje od lęku przed tymi wrogami. Co wrogowie zrobią, czy nie zrobią, tego nie wiemy. Bóg ma nad wszystkim kontrolę, Bóg im skopie tyłki, kiedy przyjdzie trzeba. Ale to, co najgorszego mogą ci zrobić wrogowie, to sparaliżować cię strachem. To sprawić, że nie będziesz robił tego, co powinieneś, bo się boisz. Nie tego, co ci zrobią. Boisz się tego, co ty w głowie wymyśliłeś sobie, że mogą ci zrobić, bo lęk, strach ma, jak to się mówi, wielkie oczy. Modlitwa Dawida. Boże, ustrzeż życie moje od lęku przed wrogiem. A potem z wrogami sobie poradzimy. Ważne, byśmy nie dali się im zastraszyć.
Thank you. patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk, a mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk, a mury rosną, 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 łańcuch kołysze się.
Znasz już niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza. Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami. Którzy wyjechali za chlebem. Nie 100 lat temu, tylko 5 lat temu, 2 lata temu. A niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy, ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wyzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł, On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje. I tylko On może złamać niewolę twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany twojego grzechu. On chce dać ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.